Radio Maryja, trwają aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Witam pana redaktora Stanisława Michalkiewicza. Szczęść Boże, panie redaktorze, witam
Szczęść
serdecznie.
Boże, witam ojca, witam słuchaczy.
Panie redaktorze, frekwencja 24,53%, najwyższa w Warszawie. Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, SLD, UP, PSL to te ugrupowania, które przekroczyły według sondaży próg wyborczy, natomiast pozostałe ugrupowania nie znalazły się i nie znajdą się w Parlamencie Europejskim. Jakie pierwsze refleksje po tych ogłoszonych wstępnych wynikach?
Pierwsza refleksja to niska frekwencja, która powtarza się już od kilku lat. Znaczy z wyborów na wybory jest chyba coraz mniejsza. Co prawda w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego była jeszcze mniejsza, no ale teraz była znacznie większa agitacja, bardziej nasilona za tym, żeby głosować. Więc mimo tej agitacji ta frekwencja nie jest wysoka i to pokazuje, że właściwie te wybory są mało reprezentatywne. Widać, że elektorat coraz bardziej się zawęża do osób bezpośrednio zainteresowanych, to znaczy kandydatów, ich rodzin, znajomych, przyjaciół, no i do działaczy partyjnych, którzy czują się bądź przez lojalność polityczną, bądź przez interes osobisty, zobligowani do wzięcia udziału w głosowaniu. Natomiast większa część społeczeństwa, to znaczy 75%, w głosowaniu udziału nie wzięła, co pokazuje, że narasta w społeczeństwie przekonanie, iż branie udziału w głosowaniach nie ma żadnego znaczenia, ponieważ oferta polityczna, jaka jest do wyborów składana, właściwie to jest taki wybór jak w kołchozowej stołówce, można jeść albo nie jeść. Jest to jakiś wybór, ale nie taki znowu fascynujący. W związku z tym to jest taka uboczna konsekwencja oligarchizacji sceny politycznej i wybory do Parlamentu Europejskiego potwierdziły, że jest to tendencja trwała, scena polityczna się zamyka. I najlepszą tego ilustracją jest niepowodzenie w tych wyborach dla centrolewicy, to znaczy tej środowiskowej partii Gazety Wyborczej z dysydentami Sojuszu Lewicy Demokratycznej pod przewodnictwem pana Rosatiego i niepowodzenie Libertasu, który, że tak powiem, była to taka próba, jak sądzę, powrotu na scenę polityczną Młodzieży Wszechpolskiej pod błękitnym sztandarem paneuropeizmu. Jedno i drugie się nie udało. Polska scena polityczna okazała się odporna na wszelkie nowości tego typu. No i to jest dowód, że się coraz bardziej zamyka. Ten system polityczny się domyka nie tylko u nas, ale w skali całej Unii Europejskiej. I to jest przyczyną zniechęcenia do procedur demokratycznych, nie tylko u nas, ale i w innych państwach europejskich, bo ta frekwencja nie jest duża i tam.
Panie redaktorze, mieliśmy do czynienia także z miejscowością zachodniopomorskim, gdzie frekwencja wyniosła 0%. Nikt do wyborów nie poszedł z tej miejscowości, małej miejscowości, z tej racji, tak jak pan powiedział, że ta oferta programowa poszczególnych ugrupowań politycznych nie zaspokajała apetytów mieszkańców tej miejscowości, którzy niejednokrotnie zostali oszukani przez różnego rodzaju kampanie wyborcze. I może przyjrzyjmy się rzeczywistości Libertasu. Pan Ganley prosi, aby raz jeszcze przeliczono głosy, jakby nie dowierzał, że Libertas nie przekroczył progu wyborczego.
Może ma prawo czuć się zaskoczony, zwłaszcza być może w konfrontacji z obietnicami, jakie uzyskiwał. No ale to nie sądzę, żeby tu ponowne przeliczenie głosów cokolwiek zmieniło, w każdym razie żeby to zmieniło w sposób istotny. Nic nie wskazuje na to, żeby miały miejsca fałszerstwa wyborcze, w każdym razie ja nic o czymś takim nie wiem. Natomiast jeszcze dodatkowo na tę niską frekwencję składa się okoliczność, że wybory do Parlamentu Europejskiego tak naprawdę nie mają żadnego politycznego znaczenia. To jest konkurs o 50, w przypadku Polski oczywiście, o 50 bardzo dobrze płatnych synekur i dla zwykłego obywatela jest dokładnie wszystko jedno, kto tam będzie opływał w dostatki i pławił się w luksusie. Parlament Europejski nie ma żadnej realnej władzy. realną władzę mają takie organy, które z legitymacji demokratycznej, to znaczy z powszechnego głosowania, nie pochodzą. Mam na myśli Komisję Europejską i Radę Europejską. To są organy dobierane na zasadzie kooptacji. Tu żadnych eksperymentów demokratycznych nie ma. A Parlament Europejski jest takim demokratycznym kwiatkiem do biurokratycznego kożucha, bo jakieś pozory trzeba zachować. I ta biurokratyczna międzynarodówka, która Unią Europejską tak naprawdę kręci, no po prostu musi jakiś hołd, jak to powiedział kiedyś Franciszek Książę dla Rochefoucault, że hipokryzja jest hołdem, jaki występek składa cnocie. Więc tutaj mamy do czynienia z takim hołdem złożonym retoryce demokratycznej, ale tak naprawdę Unia Europejska od demokracji odchodzi. To widać po rozdziale, po tym, gdzie, w jakich organach spoczywa punkt ciężkości władzy. I druga jeszcze refleksja, jaka mi się nasunęła, znacznie ważniejsza od tej pierwszej, bo to, że demokracja już, że tak powiem, nie jest specjalnie ceniona, to widać gołym okiem. Natomiast druga refleksja, znacznie ważniejsza. Otóż te wyniki tych wyborów, w których Platforma Obywatelska uzyskała bardzo dobry wynik, przede wszystkim dzięki nieustającej przychylności mediów. Dzięki nieustającej przychylności mediów, większości mediów. I to pokazuje, że ponieważ dysponentem tych mediów w mojej ocenie są tajne służby, jeszcze, że tak powiem, z dawnego rozdania, to pokazuje również z zagranicy, że społeczeństwo polskie jest mocno trzymane za twarz przez tę rozwiedkę. W związku z tym jest bezpiecznie. Być może, że zagranica, to znaczy kierownik polityczny Unii Europejskiej, Niemcy, wyciągną z tego wniosek, że w takim razie już nie trzeba się krępować na przykład przy zaostrzaniu polityki historycznej, ani też z jakimiś innymi enuncjacjami politycznymi. Zwracam bowiem uwagę, że Platforma Obywatelska uzyskała tak dobry wynik, znaczy najlepszy wynik w tych wyborach, dosłownie w kilka dni po deklaracji opublikowanej przez CDU-CSU, w każdym razie po tym, jak ta deklaracja stała się w Polsce głośna, taki rezonans tutaj w Polsce miała, w której to obydwie partie rządzące Niemcami, nie jakieś marginalne, że tak powiem, poza mainstreamem politycznym, tylko partie rządzące Niemcami aktualnie, domagały się od społeczności międzynarodowej Europy potępienia wypędzeń i przywrócenia praw. Co jest deklaracją, no co tu dużo ukrywać, rewizjonistyczną. I Platforma, która tę deklarację bagatelizowała jako pozbawioną politycznego znaczenia tylko taki fajerwerk wyborczy, dostaje w Polsce taki wysoki wynik. To świadczy również o pewnym zobojętnieniu społeczeństwa polskiego na istotne sprawy dla państwa. No a w takim razie nie trzeba się krępować i przypuszczam, że nastąpi zaostrzenie polityki historycznej w tym kierunku, jaki został ostatnio zaprezentowany, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Bardzo możliwe również, że takim pośrednim następstwem tych wyborów, w których, na co warto zwrócić uwagę, największym zwycięzcą okazała się Europejska Partia Ludowa, w której głos decydujący ma chadecja niemiecka, i to pokazuje, że Niemcy są, potwierdza to, że Niemcy są kierownikiem politycznym Unii Europejskiej i to Niemcy decydują o tym, w jakim kierunku Unia Europejska będzie szła, że być może będzie jesienią podjęta próba przeforsowania wejścia w życie traktatu lizbońskiego bez względu na to, czy jakieś państwo go ratyfikuje, czy nie. Pojawiają się takie ostatnio pogłoski, że to właśnie już w listopadzie ma być taka próba podjęta, więc bardzo możliwe, że w tych warunkach ci pomysłodawcy mogą się ośmielić na tego rodzaju krok. Panie nie napotykając żadnych oporów ze strony europejskich narodów, które po prostu już najwyraźniej opuszczają ręce.
A wybiegając także w przyszłość, pan mówi o tej niesamowitej przychylności mediów. Nowa ustawa medialna, która już za rogiem oczekuje na wprowadzenie w życie, no jeszcze zintensyfikuje te procesy i będzie scena tym bardziej jeszcze promocyjnie nastawiona na rzecz tych ugrupowań, które obecnie sprawują władzę.
No to jest ta ustawa, to jest ustawa tak naprawdę o ręcznym sterowaniu mediami elektronicznymi przez rząd. Tak naprawdę to rząd poprzez Krajową Radę i poprzez Radę Programową decyduje o tym, kto dostanie licencję programową, a więc pieniądze, już nie z abonamentu tym razem, tylko po prostu od rządu, z budżetu państwa. No i przede wszystkim, kto będzie miał koncesję, co jest bardzo niebezpieczne, dlatego że to jest tak naprawdę ustawa o przywróceniu cenzury. W ogóle chciałbym zwrócić uwagę słuchaczom, że w całej Unii Europejskiej dopinany jest, domykany jest pewien system takiej kontroli nad umysłami Europejczyków, żeby nie docierały do nich poglądy ani opinie nie zatwierdzone przez tę biurokratyczną międzynarodówkę. To jest bardzo poważne zagrożenie, dlatego że to jest jeszcze gorsze, w skutkach może się to okazać jeszcze gorsze niż utrata niepodległości państwowej, bo no, z ratyfikacji traktatu lizbońskiego taki skutek nieuchronnie wynika. Natomiast poddanie się takiej cenzurze jest bardzo niebezpieczne, dlatego że no, osłabia zdolności narodów do tworzenia żywej kultury. A narody, które zatracają zdolność do tworzenia żywej kultury, uwsteczniają się do poziomu przednarodowego, do takiego poziomu plemiennego, albo jeszcze lepiej do poziomu masy, z którą każdy może właściwie każdą formę ulepić. I to jest bardzo niebezpieczne, bo zwracam uwagę, że my jako naród straciliśmy niepodległość państwową w XVIII wieku na 123 lata, ale właśnie ten okres utraty niepodległości jest w naszej kulturze uważany za wyjątkowo owocny. Wtedy się nasza świadomość narodowa ukształtowała w sposób nowoczesny, tożsamość narodowa. Natomiast jeżeli wskutek tych bardzo konsekwentnych, bardzo metodycznych, bardzo cierpliwych zabiegów, jeżeli utracimy zdolność do tworzenia żywej kultury, a warunkiem sine qua non tej zdolności, utrzymania tej zdolności jest wolność słowa, swoboda wypowiedzi, jeśli byśmy utracili taką możliwość, taką zdolność, no to jest, może się okazać w skutkach jeszcze groźniejsze od utraty niepodległości państwowej.
Panie redaktorze, cztery ugrupowania weszły do Parlamentu Europejskiego, gro ugrupowań nie weszło. Rzeczywiście, jaka historia i jaka przyszłość przed tymi ugrupowaniami, które nie weszły do Europarlamentu?
Obawiam się, że to może oznaczać takie trwałe zmarginalizowanie. Zwracam uwagę, że do Parlamentu Europejskiego nie weszły ugrupowania sprzeciwiające się ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Cztery ugrupowania, które swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego wprowadziły, opowiadają się za ratyfikacją traktatu lizbońskiego. I to pokazuje, że pewne poglądy są w tej demokratycznej zabawie dopuszczane, podczas gdy inne nie są dopuszczane. Zwracam uwagę, że już w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, która w ogóle była nudna i taka bezprzedmiotowa jak gdyby, pojawił się pewien nowy ton. Otóż każda wątpliwość podnoszona wobec traktatu lizbońskiego nie była traktowana przez zwolenników jego ratyfikacji jako pogląd, z którym można dyskutować, jako rzecz do dyskusji, tylko jako coś nieprzyzwoitego, jako objaw jakiejś niestosowności. Tak jak gdyby ktoś, zachował się nieodpowiednio podczas recepcji u pana prezydenta. To pokazuje, że bardzo szybko dostrajamy się do takiego totalitarnego modelu funkcjonowania państwa, bez terroru, chociaż narzędzia terroru są stworzone na wszelki wypadek, ale nie ma potrzeby ich używać, bo i bez terroru wszystko układa się pomyślnie z punktu widzenia pomysłodawców, rzecz prosta. Jakie to będzie miało skutki dla europejskich narodów, to zobaczymy, ale na razie, dopóki nie padnie salwa, to humory dopisują. Najbardziej interesujące jest w tej sytuacji przyszłość Libertasu, bo w Polsce najwyraźniej nie wypał to był. Nie wiem jeszcze jak w innych krajach europejskich, bo jeszcze takie informacje do mnie nie dotarły. Natomiast wygląda na to, że w Polsce to nie wypaliło. Być może, że mimo pewnej przychylności, zwłaszcza państwowej telewizji, która zresztą nawet była tam krytykowana, mimo zaangażowania byłego prezydenta naszego państwa, pana Lecha Wałęsy, tylko tu nie wiem, czy to nie była niedźwiedzia przysługa, ale to trudno to ocenić. Bardzo możliwe, że poparcie pana Lecha Wałęsy mogło się okazać właśnie takim pocałunkiem Almanzora dla partii Libertas. Chociaż z punktu widzenia biznesowego była to niewątpliwie bardzo dobra inwestycja, ale nie tylko punkt biznesowy się w takich sytuacjach liczy. Z tych ugrupowań, które się nie dostały, centrolewica, wydaje mi się, że w tej chwili już Niemcy nie życzą sobie tutaj żadnych takich, przynajmniej w Polsce, jakichś takich lewic nowych. W każdym razie niemiecka chadecja sobie tego nie życzy. To nie ma. Widać było, że media elektroniczne, te głównego nurtu, z których co najmniej dwa uważam za kontrolowane przez tajne służby, co najmniej dwa, zaangażowały się w popieranie Platformy Obywatelskiej i w ogóle się nie rozglądały na boki, na żadne inne. Jeszcze partia Prawica Rzeczpospolitej miała jak na struktury tej partii, to miała wynik nawet niezły, ale to też pokazuje, że jakaś świetlana przyszłość się przed tym nie rysuje. Podobnie Unia Polityki Realnej 1,1% przy tak niskiej frekwencji pokazuje, że żelazny elektorat niewielki ta partia ma, ale właściwie nie ma, że tak powiem, żadnej konkiety, przynajmniej wśród tych, którzy potencjalnie mogliby na nią głosować. Wszystko pokazuje, jak powiem, oligarchizacja sceny politycznej ma swoje konsekwencje. One się właśnie objawiły w całej takiej przygnębiającej postaci. Natomiast czy będzie możliwe jakieś przełamanie tego impasu, nie wiem. Jest taki ruch jednomandatowych okręgów wyborczych, ale żadna z partii nie objawia zainteresowania takim ruchem. To trudno się dziwić, bo to by mogło zagrozić ich pozycji politycznej. A nie wiem, czy również pani Aniela, nasza Katarzyna Wielka, by na takie bezeceństwa się u nas zgodziła. A to jest decydujące, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nasz rządząca Polską Platforma Obywatelska jest, że tak powiem, poprzez Parlament Europejski podporządkowana Europejskiej Partii Ludowej, w której głos decydujący mają oczywiście Niemcy.
Panie redaktorze, jeszcze jedno pytanie. Wspomniał pan o tych dwóch środowiskach medialnych sprzyjających Platformie Obywatelskiej, według pana uzależnionych od tajnych służb, a zatem zapytam się jeszcze o jedność interesów pomiędzy Platformą i tymi mediami.
Ja myślę, że w ogóle cała nasza młoda demokracja jest podszyta tajnymi służbami. Jeszcze to jest taka pępowina, która nas łączy z PRL-em, bo ta pępowina nie została przecięta i trucizna nadal przez nią płynie, zatruwając społeczną atmosferę. Natomiast ponieważ znaczna część, przypuszczam, tych tajnych służb przeszła na służbę obcych panów, w związku z tym to się wszystko dostraja. Zresztą nawet gdyby, wystarczy zobaczyć, ile inicjatyw w Polsce, takich opiniotwórczych, wspiera finansowo Fundacja Adenauera, której 95% pieniędzy, jakimi dysponuje, pochodzi z subwencji rządu niemieckiego. Otóż rząd niemiecki poprzez właśnie Fundację Adenauera, innymi kanałami, mówię o oficjalnych takich, bardzo dużo różnych inicjatyw w Polsce animuje, utrzymuje, nie mówiąc o różnych autorytetach moralnych i świętych rodzinach całych, więc trudno się w tej sytuacji dziwić, że stanowisko kierowników państwa niemieckiego przekłada się w sposób niemalże bezpośredni na sytuację w Polsce. Ja to nazywam ręcznym sterowaniem. No trudno, tak po prostu jest. Niemcy są państwem poważnym, w związku z tym trudno im robić zarzut, że wykorzystują te możliwości, jakie sobie w Polsce stworzyły. Tak było, no i niestety tak jest i będzie, bo nie widać z naszej strony, poza jakimiś zupełnie amatorskimi improwizacjami, nie widać żadnej przeciwwagi dla tej bardzo metodycznej, bardzo cierpliwej działalności. A taka cierpliwa i metodyczna działalność musi w końcu przynieść owoce, zwłaszcza kiedy Polska cierpi na kryzys przywództwa, a ten kryzys jest widoczny gołym okiem.
Panie redaktorze, dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie na antenie Radia Maryja. To pierwsze komentarze po wyborach do Europarlamentu, także tych, które odbywały się w naszej ojczyźnie na antenie Radia Maryja. Rozmawialiśmy z panem redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem. Dziękuję panie redaktorze. Bóg zapłać, z panem Bogiem.